Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłaniam się Państwu, zarówno widzom telewizji Trwam, jak i słuchaczom Radia Maria i zapraszam na rozmowy niedokończone. Kto wychowuje młodzież? Takie pytanie sobie dzisiaj stawiamy, a stawiamy sobie je z naszym gościem, pan Cezary Krysztopa, redaktor naczelny Tysol.pl. Witamy serdecznie w telewizji Trwam i Radiu Maria.
Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Panie redaktorze, skoro chcemy wychować młodzież, czy zapytać siebie, kto wychowuje, jak powinno być wychowywane, jak to powinno wszystko wyglądać, to na początku chciałem zapytać, gdzie ta młodzież jest, gdzie jej szukać, żeby ją znaleźć, żeby ją mieć, no i wychowywać ewentualnie później.
Oczywiście zależy, kto szuka. Wydaje mi się, że rodzice powinni szukać młodzieży przy sobie w domu. I to jest wbrew pozorom jeden z najważniejszych elementów kształtowania młodzieży, na który no, jako społeczeństwo jakiś tam mamy wpływ, również kształtując rodziców, ale powiedzmy, że jednak bardziej osobisty wymiar mający. Bo w dzisiejszych czasach, kiedy no, musimy większość czasu poświęcić na to, żeby zarabiać pieniądze, żeby się odnaleźć w tym życiu, no jednak brakuje tej nogi bardziej rodzinnej, bardziej ludzkiej, mniej opartej na urządzeniach, a bardziej na międzyludzkich stosunkach. Ja oczywiście też nie jestem od tego wolny. Mnie się tam parę rzeczy może się pochwalę udało, to znaczy, nie wiem, tam synami zmawiam pacierz albo synami czytam książki. Nie wiem, no wydaje mi się, że mam z nimi dobre układy, aczkolwiek zawsze jest tego za mało. Natomiast w większości przypadków tak mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach jest trochę tak, że no, rodzice nie mają czasu wychowywać dzieci. Ta druga noga, która mogłaby to robić, czyli szkoła, no brutalne fakty są takie, że jest to troszkę skamielina po komunizmie. Oczywiście wielokrotnie reformowana, natomiast mam wrażenie, że nie do końca w właściwym kierunku. To znaczy według przepisu nie uczenia dzieci wiedzy, ale uczenia umiejętności, a de facto sprowadzało się do tego, że dzieci ani nie w coraz mniejszym stopniu były uczone wiedzy, a właściwie też nie były uczone umiejętności. To jest bardzo często struktura, która jest oparta również o stosunki panujące w jaruzelskim ZNP, który powstał po tym, jak rozwiązano za stanu wojennego pierwotny ZNP, mający jeszcze korzenie w II Rzeczpospolitej. No i warto tutaj dodać, że zapewne za czasów jaruzelskiego raczej nie została odbudowana jako struktura wolna od wpływu komunistów. No i teraz te prądy, ja nie chcę skreślać wszystkich nauczycieli, którzy są członkami ZNP, to jest też ich prawo i tak dalej, natomiast no, faktem jest, że no, pewna kontynuacja pewnej myśli istnieje i tylko, że ona w tej chwili przybrała taką formę no, niby nowoczesną, niby taką współczesną, ale de facto ma swoje korzenie w latach 80. właściwie nawet jeszcze dawniej. No i jeżeli brakuje nam nogi w postaci rodziców, jeżeli brakuje nam nogi w postaci szkoły, można byłoby powiedzieć, że takim wychowawcą mógłby być Kościół, ale Kościół dzisiaj no i mający swoje grzechy i też brutalnie atakowany i niszczony jest zniszczonym wizerunkiem, też pewnie ma kłopot z przyjęciem roli wychowawcy. I co się dzieje w takiej sytuacji? No w takiej sytuacji się dzieje to, że młodzi ludzie są wychowywani przez memy, przez filmiki na YouTubie, przez, nie wiem, Jurka Owsiaka i pana Stonogę. I to jest mieszanka wybuchowa, która powoduje, że ludzie, którzy są absolutnie z jednej strony podatni na wpływy, no taka jest natura dzieci, taka jest natura młodzieży, od tego są dorośli, żeby ich wychowywać, a jeżeli dorośli abdykują, to bardzo chętnie oczywiście wychowaniem naszych dzieci zajmą się ci, którym na tym zależy. No i efekt widzimy na ulicach. No to nawet nie chodzi o to, że młodzież, nie wiem, tam ma inne poglądy niż rząd na przykład. No ma do tego prawo. Natomiast sposób wyrażania tych poglądów z atakami brutalnymi, rzucaniem racami czy zakłócaniem mszy świętych, atakami na księży, atakami na wiernych, no to jest taki poziom, którego no jeszcze chyba w Polsce, a przynajmniej od bardzo dawna, ja nie pamiętam, takiego upadku, no nie byłem świadkiem, nie widziałem czegoś takiego. W związku z czym można byłoby domniemywać, że jesteśmy świadkami wydania owoców pewnego złego procesu, który trwa niestety od wielu, wielu lat. I tutaj też kamyczek do ogródka rządzących, że po 2015 roku tak naprawdę to, co się zmieniło w szkole, to że zlikwidowano gimnazja. To dobrze, że zlikwidowano, bo powtarzanie w kółko tego samego w trzech rodzajach szkół nie miało sensu. Ale to powinien być początek tego procesu, a nie koniec. I dopiero dzisiaj, kiedy minister Czarnek mówi o przeglądzie podręczników, no, brzmi to, że tak powiem, zachęcająco, natomiast można by sobie zadawać pytanie, czy to nie za późno, bo sytuacja, w której w podręcznikach mamy z jednej strony pedagogikę wstydu wyrażaną artykułami Adama Michnika, z drugiej strony Gretę Thunberg kreowaną na jakąś współczesną Joannę d'Arc, no nie jest kierunkiem, w którym ja bym na przykład chciał, żeby moje dzieci się wychowywały, a przynajmniej nie powinno to być jedynym kierunkiem, a niestety te prądy ideologiczne, które teraz no, w jakimś stopniu niestety stają się dominujące, mają takie tendencje do wypychania innych. To znaczy nie mamy już do czynienia ze swego rodzaju takim taką agorą, na którą może wymieniamy się różnego rodzaju ideami i różne idee walczą o atencję swoich ewentualnych wyznawców, tylko właściwie mamy do czynienia już prawie, że szczególnie na uczelniach publicznych. Mamy już prawie do czynienia z dominacją genderyzmu, LGBTyzmu. To nie ma, nie ma tam miejsca dla nikogo, kto wyrażałby na przykład konserwatywne poglądy. Nie ma żadnego problemu z opowiadaniem choćby największych bzdur na wykładach, pod warunkiem, że będą to bzdury lewackie. A wtedy, kiedy ktokolwiek chce wygłosić wykład na uczelni, który nie byłby skrajnie, wykład, który nie przenosiłby treści skrajnie lewackich, to wtedy jest sekowany. Albo jest zakaz, albo jest protest ze strony studentów. No, kto pamięta, to zapewne przypomina sobie tutaj czasy komuny, gdzie właściwie naukowy marksizm miał być ostateczną formą jakiejkolwiek ideologii, ponieważ miał rzekomo mieć naukowe podstawy. No, jakoś brzmi to dziwnie znajomo, kiedy słyszy się o studiach gender, czy w ogóle o wypychaniu jakichkolwiek innych poglądów z tej agory myśli, którymi powinny być uniwersytety.
Jest zawieszany często, jest też postponowany, zarzucane są mu bardzo, bardzo różne rzeczy. Takiemu profesorowi mamy przykład choćby profesora Nalaskowskiego tutaj w Toruniu po sąsiedzku. Pan redaktor wspomniał o tym takim trójnogu wychowawczym, tak go nazwę, czyli rodzina, szkoła i kościół. Od rodziny, czy o rodzinie chciałbym powiedzieć, bo szkoły no, od pewnego czasu jako takiej nie ma, bo jest nauczanie zdalne, to jest jakaś taka no, namiastka, powiedziałbym, szkoły. Kwestia autorytetu, panie redaktorze, czy rodzic jest dla dziecka autorytetem, tak jak to powinno się rozumieć w takim pełnym tego słowa znaczeniu?
Jeżeli chce, to jest. Jeżeli jest w stanie i jest gotów podjąć pewien wysiłek, bo to nie jest tak, że tym autorytetem stanie się z automatu. Oczywiście, że czci ojca swego i matkę swoją, to jest jasne, ale po to, żeby być realnym autorytetem dla dzieci, no trzeba wykonać pewien wysiłek. To znaczy trzeba, żeby te dzieci wierzyły, że mamy im do przekazania coś, co jest im potrzebne, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, a nie tylko ludźmi, którzy, z którymi mijają się w przedpokoju. I myślę, taką mam swoją może trochę spiskową teorię, że może Bóg nam dał tą pandemię całego tego koronawirusa również po to, żebyśmy sobie przypomnieli o związkach międzyludzkich również w zakresie rodziny, bo te związki międzyludzkie zewnętrzne, no one ulegają teraz osłabieniu. Nawet trudno ludzi na ulicy poznać przez maseczki. Ludzie się o wiele rzadziej spotykają, ale wewnątrz rodzin można powiedzieć, że no, w sposób wymuszony być może, ale konieczny i mam nadzieję skuteczny, te stosunki międzyludzkie muszą zakwitnąć na nowo. To nie jest wcale łatwe, bo ludzie się odzwyczaili trochę od siebie nawzajem i mijając się gdzieś w przedpokoju, no dzisiaj skonfrontowani z koniecznością, no w jakimś sensie siedzenia sobie na głowie w mieszkaniu, muszą znaleźć do siebie nowe ścieżki, muszą znaleźć nowe sposoby komunikacji i pośród tych różnych poszukiwań środków komunikacji jest również poszukiwanie kontaktu pomiędzy rodzicami a dziećmi. I może, mam nadzieję, że pomijając już wszystkie takie negatywne konsekwencje pandemii, to przynajmniej wyjdziemy z tej pandemii z taką pozytywną konsekwencją, że nauczymy się znowu ze sobą rozmawiać.
22 października, powiedzmy tak datowo, zaczęło się to, co się dzieje na ulicach, czy no może już trochę przygasa. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej. No i ruszyło strajk kobiet. Tutaj już nie będę wspominał, pani Marta Lempart jakby odkopana po kilku latach z powrotem i dana na czoło tego strajku kobiet, czyli wypróbowana, sprawdzona osoba w tej kwestii, tak można powiedzieć, ale też no, rzesze młodych ludzi. Tutaj w Toruniu też dało się zaobserwować młodzież. Wiadomo, to było łatwiej, bo młodzież nie chodziła do szkoły, młodzież miała wolne, czy to do południa, czy po południu. Łatwiej było ich wyciągnąć na ulicę, ale jak zdaniem pana redaktora, jaki jest tutaj główny powód, dlaczego młodzież, która nie wiem, wydaje mi się, że nie do końca w 100% wiedziała, przeciwko czemu te protesty, nie do końca może w 100% też zgadzała się z tymi protestami, ale jednak była, coś ich pociągnęło. Co to takiego?
Myślę, że tu warto powiedzieć o kilku aspektach. To znaczy, jeden jest taki, że na pewno wyrok Trybunału Konstytucyjnego był jakimś zapalnikiem. I tutaj myślę, że gdyby po 2015 roku prowadzono jakąkolwiek działalność edukacyjną w zakresie tego, czym jest w istocie aborcja eugeniczna, czyli na przykład aborcje eugeniczne nie podlegają tylko te straszne, te widoczne na tych strasznych zdjęciach zdeformowane dzieci, tylko że to jest jakiś niewielki procent, a pokazywanie tych zdjęć jest wyłącznie usprawiedliwianiem zabijania znacznej większości zupełnie dzieci, które mogłyby żyć, to myślę, że dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Ale tak się nie stało. No i powiedzmy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego być może dla niektórych było szokiem, aczkolwiek jest zgodne z prawem i zgodne z polską konstytucją. Natomiast wydaje się, że to, co się później stało, daleko wyszło poza efekty tego, czy emocjonalne efekty tego orzeczenia i było czymś w rodzaju raczej eksplozji emocji, które się w nas gromadzą od marca gdzieś mniej więcej, kiedy to wybuchła pandemia, ludzie stracili poczucie bezpieczeństwa i szukają winnych tego, utraty tego poczucia bezpieczeństwa. Taka agresja wynikająca de facto ze strachu, z takiego poczucia, że nie wiem, co będzie jutro, znalazła, mam wrażenie, ujście na ulicach nie tylko Warszawy, no wielu miast. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który myślę, że warto tutaj poruszyć. Dlaczego młodzież i dlaczego wtedy? Myślę, że jednym z kluczy do młodzieży jest takie poczucie buntu. Danie możliwości zbuntowania się przeciwko czemuś przez młodzież. Ja przecież też byłem młody ksiądz, też właściwie pewnie żaden z nas tego nie był w stanie uniknąć. I takie poczucie tego, że mogę zrobić coś w poprzek, coś po mojemu i tak dalej, myślę, że z punktu widzenia młodzieży jest bardzo cenne. To jest zresztą naturalny element naturalnego procesu dojrzewania i tak dalej. I to, co mnie bardzo martwi, to to, że kiedy rozmawiam ze środowiskami konserwatywnymi, to oni mówią, a wiesz, no trochę trudno z jednej strony jako konserwatystom mówić nam o buncie i z tej pozycji jakby próbować nauczać młodzież, a z drugiej, no wiesz, tam no powiedzmy, że szczególnie ze strony może Prawa i Sprawiedliwości, no już rządzimy od jakiegoś czasu, no wiesz, no to kurczę, z takiej pozycji buntownika to trochę nam nie wypada występować. A to wszystko jest jest objawem trochę takiego lenistwa umysłowego, bo podam taki przykład. Co dzisiaj na ulicach Warszawy jest objawem buntu? Czy wyjście z tęczową torbą? No ona nic nie kosztuje, to nic nie kosztuje. Wyjście z tęczową torbą jest za darmo na ulicy w Warszawie. A wtedy, kiedy ja wychodzę z koszulką pro-life, wtedy spotykają mnie krzyki, wtedy spotykają mnie obelgi i tak dalej. To jest bunt. I gdyby pokazać dzieciakom, gdybyśmy byli w stanie pokazać dzieciakom, że nie ma buntu tam, gdzie jest poparcie wielkich mediów, najbogatszych koncernów, właściwie tam połowy świata i najważniejszych celebrytów, to nie jest bunt, to jest płynięcie z prądem. A kto był największym buntownikiem w historii ludzkości? Jezus Chrystus. Kto był największym kozakiem w historii ludzkości? Jezus Chrystus. To gdyby umieć pokazać dzieciakom tą prawdziwą stronę rzeczywistości, w moim mniemaniu prawdziwą, ale również jest to mniemanie poparte pewnymi faktami, o których już mówiłem, to gdzie byśmy dzisiaj byli? I to mi się wydaje, że jest język, którym można byłoby przemówić do młodzieży. Język buntu. Bo w tej chwili bunt nie jest po lewej stronie, nie jest z tęczowymi torbami. Bunt jest dzisiaj po prawej stronie, ponieważ podnosząc wartości konserwatywne, podnosząc tradycyjne wartości, trzeba z pełną świadomością konsekwencji, które są często bardzo przykre, stanąć właściwie przeciwko połowie świata. Jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, wolę stać z Bogiem przeciwko światu, niż stać ze światem przeciwko Bogu. I gdybyśmy mieli klucz, a no, wydaje mi się, że troszkę różnymi metodami coś tam się udaje, gdybyśmy mieli klucz i gdybyśmy zbudowali klucz do przekazania tej oczywistej prawdy młodzieży, bo nie jest to wymysł Krzysztopy, tylko, że tak powiem, proces pewnego wnioskowania opartego na dość oczywistych faktach, myślę, że moglibyśmy nie odwrócić sytuację, bo ona nie jest do odwrócenia od tak, ale zasiać ziarno, które będzie miało szansę w przyszłości wykiełkować.
A czy to nie jest tak, że myśmy zostawili jakoś sami pole do popisu tym, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę? Czy to nie jest tak, że się jakby troszeczkę przysnęliśmy, jak to też Sobór Watykański II nazywa, choćby świecki w kościele jako taki śpiący olbrzym? Czy nie jesteśmy dzisiaj takimi duchowymi olbrzymami, którzy raczej wiedzą generalnie, co się dzieje, mniej więcej to wszystko mają poukładane, jeżeli chodzi o świat, postrzeganie świata, czy też Pana Boga, no i działamy sami, a nie przejmujemy się tym, co dzieje się gdzieś tam wokół?
Oczywiście, że tak. Bo dlaczego dzisiaj progresywny, jak sam siebie nazywa, punkt widzenia zdobywa pole? Dlatego, że wykonał ogromną pracę. Wykonał ogromną pracę, tym razem nie przeprowadzając rewolucji i zażynając ludzi w ramach tej rewolucji, aczkolwiek pewne zachowania dzisiaj młodych ludzi prawdopodobnie przypominają zachowania młodych ludzi podczas rewolucji październikowej w 1917. Ale nie dlatego, tylko dlatego, że wykonał mrówczą pracę u podstaw. Nie dlatego, że nie wiem, wytoczył czołgi czy sprowadził samoloty, tylko dlatego, że przejął instytucje, przejął kulturę, przejął nauczanie. Tam wszędzie, gdzie pojawia się jakiś element wpływu na kształt społeczeństwa, tam wszędzie dominację zdobył nurt progresywny na różne sposoby, oczywiście uczciwe albo nieuczciwe. I publikowaliśmy w trakcie strajku kobiet na przykład taki artykuł o bibliotekach, które masowo popierały strajk kobiet. Znaczy masowo, no, przynajmniej te, które żeśmy zbadali, w dużym stopniu popierały. Proszę zobaczyć, że ani biblioteki nie mają takiego obowiązku, ani nie jest to w ich interesie, ponieważ to zresztą się z dosyć też masową krytyką spotykały. No zaraz, a dlaczego sobie te piorunki umieszczacie na fanpage'ach? Przecież macie różnych... różni ludzie korzystają z waszych zasobów. Przecież to nie jest w porządku, że tylko stajecie po jednej stronie konfliktu ideologicznego. A mimo to te biblioteki to robiły i robiły to dosyć konsekwentnie. Stało się to tak dlatego, że na różnych poziomach struktury społecznej zostali zaimplementowani ludzie, czy czy też tym ludziom zostały zaimplementowane przekonania, które powodują, że oni alergicznie reagują na każdy objaw jakiejś takiej kontry do przekonań progresywnych. W związku z czym nawet biblioteki są narzędziami wpływu na społeczeństwa i to narzędziami wpływu takimi dosyć przykrymi, bo no, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja wiem, że są różni ludzie i różnie to postrzegają, ale jeżeli biblioteki również walczą o zabijanie dzieci, mając jednocześnie w zasobach książki Korczaka, na przykład, którego uwielbiam, to myślę, że coś jest nie tak.
Pytanie też, czy młodzież boi się dzisiaj, nie wiem, wyzwań, czy nie stawia sobie wymagań, bo tak się zastanawiam, dlaczego oni na tę ulicę wyszli. Czy pociągnęło ich to, że można się zbuntować wspólnie? Pewnie tak. Ale czy też ulica daje jakieś poczucie takiej, nie wiem, wolności, której gdzie indziej młodzi nie doświadczają? Czy też możemy o tych młodych ludziach, którzy no w taki sposób właśnie protestują, powiedzieć, że to nie jest to pokolenie, które nie wiem, ma swoje Westerplatte, jak mówił święty Jan Paweł II, to nie jest to pokolenie Światowych Dni Młodzieży, czy nie wiem, pielgrzymek? Jak to ocenić? Tych młodych, którzy dzisiaj na ulicy z tymi kartonami, z różnymi hasłami wypisanymi na tych kartonach się pojawiają.
To jest pokolenie, które wyrosło na wychowaniu bezstresowym i to jest pokolenie, które wyrosło w takich cieplarnianych warunkach, nie będąc skonfrontowanymi z problemami. Oczywiście nie mówię o konkretnych przypadkach, bo konkretne przypadki są różne, tylko mówię o jakiejś statystyce. Efekt jest tego taki, tu posłużę się również przykładem z własnego życia, że wtedy, kiedy pracowałem jako architekt, często miałem takie zadanie, żeby sprawdzać młodych architektów. Przepraszam, strasznie mnie nos swędzi. Już wracam. Żeby sprawdzać młodych architektów. No i ci architekci, przychodząc do mnie, w znacznej większości będąc świeżo po studiach, no nie wykazywali się jakąś ogromną praktyczną wiedzą. To akurat nie jest wada. No ja też się nie wykazywałem jakąś ogromną praktyczną wiedzą tuż po studiach i dopiero w praktyce tej wiedzy nabywałem, ale problem z nimi polegał na tym, że oni również nie chcieli się uczyć. I kiedy, a ja no, nie mam taką dysfunkcję, że nie lubię, nie umiem, sprawia mi problem mówienie ludziom trudnych rzeczy. Albo na przykład zdecydowanie o kimś, że nie wiem, się do czegoś nie nadaje i tak dalej. Ta funkcja była dla mnie bardzo niewdzięczna. A więc starałem im się pomóc, starałem się pokazać, jakie rzeczy się robi, ponieważ już miałem, że tak powiem, ze sobą kilkanaście lat doświadczenia wtedy. Niestety nie było takiej otwartości, żeby się uczyć, a właściwie bardzo rzadko występowała. To w zasadzie pośród nielicznych ludzi młodych można było znaleźć, znaczy pośród ludzi młodych można znaleźć było nielicznych, którzy byli gotowi się uczyć. W związku z czym można wywnioskować, że brakiem takiej pokory, która wynika z tego, że przeszło się jakieś trudności życiowe i dowiedziało się o tym, że nie jest się pępkiem świata, tylko że trzeba nad sobą pracować. I to oczywiście nie jest tak, że takich młodzieży nie ma, ani nawet nie jest tak, że to jest ich wina. Oni wyrośli w takim świecie i to jest świat, który tak naprawdę żeśmy im stworzyli. To jest nasza wina. Jeżeli tworzymy świat, w którym nie można dać dzieciom klapsa, jeżeli tworzymy świat, nie daj Boże, bo to się jeszcze u nas nie wydarza, ale powiedzmy, że tak jak w Skandynawii, skąd uciekają do nas rodzice z dziećmi, że powiedzmy z donosu jakiegoś sąsiada, może jakiś urząd może uznać, że nasze dziecko za rzadko się uśmiecha, w związku z czym trzeba nam je zabrać i państwo wychowa je lepiej od nas, to ten świat nie może prowadzić do wychowania innych ludzi, jak tylko ludzi, którzy są przekonani o tym, że mają prawa, a nie mają obowiązków. W związku z czym, kiedy się pojawia sytuacja trudna, na przykład sytuacja pandemii, która wymaga trochę więcej, w której już świat zewnętrzny nie zapewni rozwiązania wszystkich problemów, którym samemu trzeba się z jakimiś problemami borykać, wtedy pojawia się frustracja i potrzeba buntu. W związku z czym myślę, że, a właściwie może trochę mam nadzieję, że to jest może takie pokoleniowe doświadczenie tych młodych ludzi, którzy oni w tej chwili przechodzą tak, jak potrafią, bo nie mają narzędzi do tego, żeby sobie z nim poradzić, bo nigdy nie byli głodni, bo nigdy, nie wiem, nie mieli problemów, bo zawsze rodzice zadbali o tym, żeby było im okej, było w porządku, to dzisiaj, konfrontując się z takim problemem, być może jutro będą lepiej wychowani.
Kto wychowuje młodzież? Taki temat dzisiaj podejmujemy. Pytanie takie sobie zadajemy. Naszym gościem jest pan Cezary Krzysztopa, redaktor naczelny tysol.pl. Zapraszam państwa, bo dzisiaj troszeczkę krócej gramy. Zapraszam już teraz do telefonów, do rozmów 56 657 0011 północ, południe Polski 56 657 0012. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 i zagranica dwa numery 48 56 657 00 13 i 14. Czy jesteśmy na straconej pozycji w takim razie? Co zrobić, żeby te pozycje jako konserwatyści, czy jako osoby... Mamy telefon, to zaraz do pytania wrócimy. Bardzo proszę, halo.
Witam serdecznie, Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Katarzyna z Białegostoku się kłania.
Pani
witam
Katarzyna.
Mojego prowadzącego
Prosimy.
I pana redaktora.
Proszę bardzo.
Ja tak, nie da się absolutnie nic tutaj dodać, bo pan redaktor tak cudownie wszystko opisał. Ja bym tylko takie krótkie dwie refleksje na temat właśnie samego Jezusa Chrystusa, jak przedstawiać go młodzieży, prawda? Nikt się nie dziwi, że na przykład komandos dany, złapany do niewoli, ten komandos będzie na śmierć i życie zaprzeczał na przykład, że pracuje dla obcego rządu, etc. A przecież sam Bóg, Jezus Chrystus, Słowo Wcielone, mógł w każdej chwili przerwać tortury i ich nie przerywał. To jest dopiero heroizm. Tutaj wszyscy komandosi wysiadają. I a propos jeszcze jednej sprawy, to znaczy tych marszy. O Jezu, przepraszam bardzo, bo ja się dziwię, że się w ogóle zadzwoniłam. Zapomniałam, wyleciało mi z głowy. No cóż, nieistotne. W każdym bądź razie, a propos Jezusa Chrystusa, uważam, że jest to największy komandos w dziejach w ogóle wszechświata. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Dzięki, pani Katarzyno. Panie redaktorze, jak to, jak przedstawiasz tego komandosa młodym?
Ale oczywiście, to ja użyłem określenia kozak, największy buntownik. No właśnie tak było. I w różnych epokach istnienia chrześcijaństwa, myślę, że ludzie mając żarliwą wiarę, przecież nie odnosili się do, być może również, nie wiem, do struktur, do wielkości katedr i tak dalej, ale raczej do wielkości Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że Jezus Chrystus jest, nie wiem, że opisują go, nie wiem, budynki, czy opisują go, nie wiem, struktury kościelne, czy coś takiego. Nie. Jezusa Chrystusa opisuje jego męczeństwo i jeżeli pokażemy, no ja mogę mieć taką nadzieję, oczywiście nie mam takiej wiedzy, aczkolwiek staram się w swoim małym ojcowskim zakresie trochę tak robić. Jeżeli będziemy w stanie pokazać Jezusa Chrystusa nie jako, nie wiem, jakąś hieratyczną postać na ścianie w pokoju, ale pokażemy rzeczy, które są w stanie zaimponować młodym ludziom. Mnie się na przykład tak udało z dzienniczkiem siostry Faustyny przy okazji starszego syna. To jeżeli są takie elementy, które są absolutnie wykraczające poza, nie wiem, taką naszą codzienność, nawet nasze wyobrażenie na swój temat, które są absolutnie buntownicze właśnie tak w historii ludzkości, to jest jak najlepszy materiał do tego, żeby zainspirować tym młodzież. To nie ma tak, że nie wiem, straciliśmy młodzież. To lenistwo umysłowe i, że tak powiem, emocjonalne przemawia przez tych, którzy mówią, że straciliśmy młodzież. Tracimy młodzież w sytuacji, w której nic nie robimy, w której nie podejmujemy wysiłku, żeby tą młodzież wychowywać, żeby wymyślić sposób, jak mamy do niej mówić, jakim językiem, po to, żeby tą młodzież pozyskać. A o tym, że da się tą młodzież pozyskać, no to zresztą ksiądz też wspominał w kuluarach, że tak powiem, to w jaki sposób pozyskano młodzież na Marsze Niepodległości? No właśnie szczerością taką, nie dlatego, że ktoś, nie wiem, napisał plan, jak pozyskać młodzież, wlał to ileś miliardów złotych czy dolarów i ta młodzież została pozyskana. Nie, ta młodzież sama, przekonana szczerością intencji żołnierzy wyklętych, zaczęła nosić koszulki z żołnierzami wyklętymi, zaczęła sprzątać groby żołnierzy wyklętych, zaczęła ich wyciągać z historycznego niebytu i o ile później oczywiście dostało to taki swój element naukowy, tu wielka praca profesora Szwagrzyka na przykład, to no jakby takim fundamentem społecznym tego odgrzebywania żołnierzy wyklętej była młodzież, która sama na to wpadła, ponieważ było to dla niej wyrazem buntu. I to, że dzisiaj młodzież przychodzi na Marsze Niepodległości, to, że młodzież broni kościołów wtedy, kiedy są atakowane przez lewackich bojówkarzy i tak dalej, to świadczy o tym, że ta młodzież nadal jest. W tej młodzieży często ma taką wewnętrzną rozterkę. To są często ci sami ludzie, nie wiem, przychodzą do kościoła i ci sami idą na strajk kobiet, ponieważ mają bałagan w głowie. Nikt im nie wytłumaczył, a właściwie może za mało mają danych, a właściwie może ktoś celowo im w głowach miesza i im się to ze sobą nie kłóci. Naszą robotą jest to, żeby ta młodzież wybrała właściwą drogę, żeby wybrała właściwą ścieżkę. Co prawda jest też tak, że są ludzie oczywiście, którzy wybiorą ścieżkę nieszczerą. Nie taką, która będzie najbardziej przekonująca, ale taką, która będzie najbardziej wygodna. To jest taka postawa podejścia do kościoła jak do hipermarketu, czyli a tutaj mam prawdzie jakieś takie fajne uroczystości w kościele, to ja sobie pouczestniczę w tych uroczystościach. Generalnie na co dzień to popieram strajk kobiet i aborcję. Być może jedną z pozytywnych takich elementów, które nam zostaną po tym czasie chaosu i zamieszania, jest taki, w którym ludzie się skonfrontują z rzeczywistością i zrozumieją, że nie da się tych rzeczy połączyć i no, czasami pewnie wybiorą złą ścieżkę, ale być może będzie to uczciwsze i będzie to bardziej szczere. No i tutaj też robota wierzących, którzy mają obowiązek, szczególnie od bierzmowania, świadczenia o Kościele. Takiego, nie wiem jak to nazwać, ksiądz pewnie lepszego słowa by użył, apostolstwa takiego jak gdyby, w którym masz swoim działaniem, swoim zachowaniem, swoją postawą świadczyć o Kościele. Oczywiście, tak jak mówię, wszyscy wiemy, nie ma co ukrywać, Kościół znajduje się w pewnym kryzysie, ale przypadki kryzysów hierarchii to nie jest cały Kościół. My jesteśmy Kościołem, my świadczymy o tym Kościele i jak my będziemy ten Kościół pokazywali, tak ten Kościół będzie postrzegany. I nawet szerzej, to Kościół Kościołem, ale w ogóle postawy konserwatywne, postawy, które się wydają w większym stopniu związane z takim prawem naturalnym, są dzisiaj obiektem ogromnego ataku. Myślę, że my jeszcze w Polsce całości tego ataku nie poznaliśmy, aczkolwiek taki przyspieszony kurs genderyzmu, LGBTyzmu przechodzimy. Więc to jest coś, co może jak najbardziej zagospodarować taką potrzebę walki, taką potrzebę buntu, potrzebę przeciwstawienia się pewnemu walcowi historii, któremu się wydaje, że już wygrał, że już po wszystkich przejechał, a jeżeli ja mam być ostatnim, który będzie przed tym walcem stał, to ja nim będę, bo ja mam jedno życie i chcę, żeby to życie miało jakąś wartość. Nie chcę jechać ze wszystkimi, którzy poddają się wpływowi. Ja chcę żyć po swojemu i ja tam będę stał.
Dzięki. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk. Słucham i patrzę i po prostu się cieszę. Cieszę się bardzo. To jest wiatr w żagle. Proszę Ojca słuchać świeckich ludzi, którzy mają takie spojrzenie, takie poglądy i tak działają. To jest to przekładanie rzeczywiście, to jest to chrześcijaństwo, wiara praktycznie. Za to naprawdę to jest wiatr w żagle. Ja jestem księdzem i każdym świeckim, który tak myśli, tak działa, no cieszę się. Mówię, oby tylko wszyscy wierzący pozwolili Duchowi Świętemu działać w sobie, ale odpowiadali na jego wezwania. To jest pierwsze. Dzięki, panie redaktorze, za to, co pan robi, za to, co pan mówi, za pana świadectwo. Katolika i Polaka. To jest pierwsze. Drugie, czuję się niekomfortowo, jak słyszę konserwatyści, my konserwatyści. Nie jesteśmy konserwą. To jest normalność. Prawo naturalne, 10 przykazań, to jest prawo naturalne. I my jesteśmy normalni. konserwatyzm często ma takie, no, takie zabarwienie, trochę to trąci starzyzną, czymś zacofaniem, tak nie, u bardzo wielu w tym języku. Dlatego ja mówię, to jest normalność. Tamto działanie jest nienormalne. Te przekleństwa, to działanie przeciwko życiu, ta wulgarność, to działanie wbrew prawu naturalnemu, wbrew rodzinie, wbrew te LGBT, te wszystkie marsze, to wszystko jest nienormalne. To nawet jak oni się zachowują, te kobiety, to coś potwornego. No. Coś potwornego, jak one się zachowują, jak widać na tych marszach LGBT, przecież to jest straszne. To żaden postęp to nie jest. To nie jest postępowe, to nie jest nowoczesne. To jest stare jak grzech stary, jak diabeł stary. I to jest, przepraszam, dlatego to czyli konserwatywność. No i następne, po prostu trzeba działać. Wszyscy. Najwyższy czas. Ci, którzy zdobyli władzę w 2005 roku do 2007 i parę lat temu, no niestety pozwolili sobie na takie działania, żeby tak, no niby nowoczesne. Jak patrzę na z poprzedniej kadencji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, to owszem, inteligentny, pięknie wygląda i tak dalej, ale co zrobił z uczelniami? Tak samo minister edukacji. Co zrobił ze szkołami? Przecież on się bał cokolwiek powiedzieć, bronić tych dzieci. On powiedział kiedyś, że to tylko w 200 szkołach, czy jest tam coś, te nienormalności. Jak można powiedzieć, tam 20, ale zdaje się, że w 200. Jak można tak powiedzieć? Tak mówi Polak? Polak prawdziwy tak mówi? Tak mówi człowiek wierzący w Chrystusa? Kto to widział? Przygrywam się, że gdzie mogłem, mówiłem o tym, mówię, co robicie? Już się ustawiacie w kierunku CDU, CSU. Już się ustawiacie. Niby tam chrześcijańska demokracja w Niemczech. To ma tak do chrześcijaństwa tyle wspólnego, co tak to pasuje jak pięść do oka, za przeproszenie. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem tam już. To tylko nazwa. I my się nie możemy, bo dlatego, no bo ci ludzie wymrą, tak mówili. Nawet w PiS-ie słyszałem, że byli tacy. Nie wierzę, prezes na pewno tak nie mówił. Na pewno tak nie mówił. Ale tam są też tacy, którzy mówili, musimy się ustawić, bo 500 tysięcy z naszych wyborców w przeciągu 3 lat umrze, a idzie 2 miliony wyborców innych, trzeba ich pozyskać. Nie pozyskuje się bezideowością. Nie pozyskuje się. I się żadnego nie będzie. My musimy mieć ludzi pewnych, ludzi oddanych, ideowych. Tacy, którzy kochają Polskę, na przykład jak chociażby ci, którzy bronią kościołów. To jest coś pięknego. Taka piękna młodzież. To tylko dziękować Panu Bogu na kolanach, a ich wspierać. I jeszcze trzecia rzecz, co Pan mówi, że no, kryzys w Kościele. Jest kryzys w całym świecie. W całym świecie jest kryzys. I że hierarchia, gdzieś tam coś. Co tam, ja bym to tak troszeczkę porządnie przez sitko to przecedził, co mówią w mediach. To oni mówią, oni, ci wrogowie Kościoła w ostatnim wieku, chociażby naziści, hitlerowcy, czy tam czy ten niemiecki, prawda, socjalizm, to oni nienawidzili Pana Boga. Oni w Polsce wymordowali jedną trzecią duchowieństwa. A komuniści co robili? To samo. A teraz jak się morduje? Odbierać dobre imię. I nawet w kościele się boją, trzęsą się, bo już ktoś coś powie. Nawet w kościele, to jest dla mnie to jest wstyd, że nawet zdarzają się tacy ludzie w kościele, którzy idą i gadają jak tamci chcą. Tacy dyżurni. Święty Paweł mówi, nie chodźcie, mówi do Koryntian. Tam działy się różne rzeczy. ale mówię, nie chodźcie do pogan, nie chodźcie do sądów pogańskich, a tu jeśli pójście do pogan i walenie w nasz kościół, w naszą rodzinę, w rodzinie załatwia się wszystko w czterech ścianach, a nie idzie się. I co mi, proszę wybaczyć, ale jak widzę, że profesor pisze, tak, lawendowa, ta, jakaś tam lawendowa, no, mafia czy coś tam w kościele, jak coś tam w każdym razie, coś tego. Człowieku, skąd to wiesz, że tak jest? Widziałeś? Sprawdziłeś? A patrzę później, cytaty są i jestem profesor na poziomie, taki wartościowy człowiek dał się zwieść. I cytaty, pełno cytatów z Gazety Wyborczej czy z Tygodnika Powszechnego. Co jest, to jest wiarygodne źródło? Jest grzech. Pan Jezus przyszedł do grzeszników i nas podnosi. Swoją świętością nas chce dźwignąć. Chce, żebyśmy Jego przyjęli i stawali się święci Jego świętością. Lekarza potrzebują chorzy. Dlatego przyszedł on lekarz, on nas uzdrawia. Ale nie walmy w siebie. I nie tak się nie robi. Tak się nie wiem, co to się porobiło tutaj. Na kardynałów plują. No na przykład na tego kardynała we Wrocławiu. Coś się porobiło i nawet duchowni. A pytali go, a czy było to zasada audiatur et altera pars? Posłuchaj drugiej strony. Taka metoda, taka sama metoda jak z arcybiskupem Wielgusem. Nawet znaleźli się tacy wybitni, nazywałem się dziennikarze katolicy. A od kogo nawet gdybyś był dziennikarzem, kto ci dał prawo do tego, żebyś osądzał brata, żebyś osądzał drugiego, arcybiskupa, biskupa, księdza? Pomóż mój, nawet jeżeli się załamał. A myślicie, że jest łatwo wytrzymać? Ja mogę o sobie powiedzieć. Łatwo jest wytrzymać, jak walą w człowieka katolicy? Kłamstwami powtarzają w tych internetach najgorszymi, powiedziałbym, epitetami? Za co? Za to, że człowiek służy Panu Bogu, Kościołowi z całego serca? Wszystko dajemy z siebie. Niczego nie bierzemy. To nam przypisują imperium, pieniądze, nie wiadomo co. Głupoty takie, tak jak teraz zaczęli pisać. Oj, Rydzyk sprzedaje mąkę po 50 zł za kilo. No to każdy by się zdziwił. Obrzydliwe kłamstwa. Tak jak byli hitlerowcy, jak byli stalinowcy i komuniści, różne metody, tak teraz są. To jest to samo. Ci liberałowi, libertyni. To jest to. Mają metody, mają pieniądze duże, to są ogromne pieniądze, ogromne centrale. Jan Paweł II ostrzegał nas przed tymi centralami antyewangelizacyjnymi, które często pozostają anonimowe. A jakie pieniądze dają? Nawet na ten strajk kobiet. Jakie pieniądze? Popatrzeć to, co można wyczytać, a tego, co nie wiemy. Żeby nas rozwalać. I dlatego spokojnie, wczoraj jakiś tam film TVN wypocił na kardynała Dziwisza. Jak tak można? Jak tak można? Zapytaj, rozmawiaj, a dziennikarz nie ma być. Z jakiej prawy ja mam rozmawiać z dziennikarzem? Mówię, że jest dziennikarzem. To jest negus, a nie dziennikarz. To jest manipulant. To jest jakiś funkcjonariusz jakiegoś no jakich sił tam, anty. To nie jest ani katolickie, bo to nie ma ani prawdy, ani miłości, ani szacunku dla człowieka, ani dla prawdy i tak dalej. No, oni najwyżej mówią cała prawda, całą dobę. A jak ktoś uwierzył, no to już zginął. Dziękuję serdecznie. Dziękuję jeszcze raz. Tak trzymać, panie redaktorze. I wszyscy świeccy przykład bierzemy z takich właśnie jak pan. I do roboty. Modlitwa i praca do odzyskania młodzieży. Jeżeli ktoś tego nie robi, to jest grzech zaniedbania i za to też odpowiemy. Dziękuję.
Dzięki serdeczne, ojciec dyrektor Tadeusz Rudzyk i pan redaktor Cezary Krzysztopa. Panie redaktorze, musimy kończyć, bo mamy transmisję za moment. Dwa zdania na koniec, bardzo proszę.
to z całym szacunkiem do ojca Tadeusza, ja oczywiście zgadzam się, że absolutnie istnieje wielka, ogromna propaganda, która ma rozbić Kościół, rozbić tradycyjne wartości, to bez dwóch zdań. Natomiast z drugiej strony musimy się konfrontować z rzeczywistością, a mieć nadzieję w tym, że oprócz niedoskonałego czynnika ludzkiego w Kościele jest również czynnik boski, który jest niezmienny.
Amen. Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie telewizji Trwami Radia Maryja, redaktor Cezary Krzysztopa, redaktor naczelny tysol.pl. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, zobaczenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.